Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dwóm nowym konkursom Narodowego Instytutu Wolności. Są to nowe konkursy, które nigdy wcześniej nie były ogłaszane. Mówię oczywiście o konkursach w ramach programu Funduszu Młodzieżowego i o konkursie w ramach programu wspierania organizacji poradniczych. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlatego, że z jednej strony są to bardzo ważne konkursy, które są potrzebne w naszej działalności społecznej, które mają na celu wsparcie takich działań, które rzadko uzyskują finansowanie, dlatego, że no cóż może być atrakcyjnego w finansowaniu działań Młodzieżowej Rady Miasta? Praktycznie nic. Młodzieżowe Rady Miasta to są podmioty, które mają krótką kadencyjność. Osoby, które opuszczają takie rady, stają się studentami i albo się zaangażują w życie społeczne innych organizacji pozarządowych, najczęściej studenckich, albo się nie zaangażują w takie życie. To są takie działania, które tak naprawdę powinny być powielane co kadencję, czyli każda kadencja powinna mieć na przykład szkolenia z danego tematu i powinno się dla tej każdej kadencji rady robić dokładnie to samo. To jest kompletnie nudne, kompletnie nie ma też takiego efektu wow, takiego efektu projektowego, że mamy sytuację i ta sytuacja po realizacji projektu ulega zmianie. To jest taka bardziej orka na ugorze albo inaczej mówiąc syzyfowa praca, gdzie tak naprawdę co jakiś czas musimy robić dokładnie to samo. Dlaczego program wspierania organizacji pomocowych? Dlatego, że to też jest taka praca, którą ciężko uwzględnić w projektach. O czym mówię? Podmioty, które realizują na przykład poradnictwo prawne, też nie osiągają takiego efektu wow. Na porady dostają dotacje. To są najczęściej dotacje samorządowe. W ramach tych dotacji można finansować tylko działania prawnicze, działania pomocowe. Dotacji samorządowych nie sfinansujecie rozwoju organizacji, czy to modernizacji biura, czy doposażenia tego biura. To są takie działania, które no, samorząd po prostu za to nie będzie płacić. A jeżeli chodzi o próbę startowania tych organizacji do programu rozwoju organizacji obywatelskich, to one tutaj też mają mniejsze szanse, dlatego że ciężko jest zekonomizować czy rozwinąć do odpłatnej działalności statutowej lub działalności gospodarczej porady, które co do zasady mają być nieodpłatne dla najuboższej części społeczeństwa czy dla tej części społeczeństwa, która tych porad najbardziej potrzebuje. Podsumowując, dobrze, że takie programy powstały, ponieważ na pewno one są potrzebne. Teraz pokrótce opowiem Ci o każdym z nich, potem postaram się to jakoś zgrabnie podsumować. Zaczniemy od programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 22-23. O nie, to jest na lata 22-33. Także już tutaj możesz się domyślić, że te konkursy będą ogłaszane przez najbliższe 10 lat. Na co można otrzymać dotację w ramach tego programu? W konkursie są cztery priorytety. Priorytet pierwszy jest poświęcony rozwojowi instytucjonalnemu organizacji pozarządowych. W tytule priorytetu jest wskazane, że należy postawić na stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa oraz na poprawę jakości świadczenia usług, więc tutaj już możesz zauważyć, że wśród określonych przez Ciebie celów projektu powinny się znajdować te takie trzy słowa: stabilność, nowoczesność i wysoka jakość świadczenia usług. Tak powinieneś zaprojektować rozwój Twojej organizacji, aby w efekcie realizacji tego projektu wzrosła jakość świadczonych usług, aby to wsparcie było takie lepsze, bardziej adekwatne i aby poszukiwać stabilności świadczenia tego wsparcia. W ramach tego priorytetu możesz na przykład w ramach poprawy jakości świadczenia usług sfinansować studia podyplomowe dla kadry świadczącej usługi poradnicze. Możesz na przykład wyremontować pomieszczenie, w którym są świadczone usługi poradnicze. Możesz też na przykład zakupić nowe komputery czy programy do wyszukiwania informacji poradniczych. Na przykład organizacje prawne, prawnicy często korzystają z płatnego oprogramowania Lex, które jest stosunkowo drogie, jeżeli mówimy o takiej perspektywie organizacji pozarządowej. Jeżeli świadczysz usługi prawne czy doradzasz prawnie, to myślę, że warto w coś takiego zainwestować, bo dzięki temu Twoja organizacja będzie działać szybciej i sprawniej. Jeżeli mówimy o nowoczesności organizacji, to tak jak pewno zauważyłaś, cały świat idzie w stronę cyfryzacji. Tutaj warto by się było zastanowić na przykład nad taką bazą CRM. Najpopularniejszym CRM-em dla organizacji to jest Civic CRM, ale koszt wdrożenia takiego CRM-u w organizacji to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych i też raczej z żadnego innego źródła grantowego nie uzyskasz dotacji na takie działanie. Co to jest CRM, jeżeli się zastanawiasz? To jest taki system do zarządzania klientami i do zarządzania wsparciem oferowanym dla tych klientów. Tak już naprawdę w praktyce wygląda to w taki sposób, że jeżeli masz to dobrze zaprojektowane, jeżeli masz to dobrze skonfigurowane, to wtedy po wpisaniu w taką aplikację CRM imienia i nazwiska Twojego klienta, to wiesz, kiedy on po raz pierwszy się pojawił, wiesz, jak często do Ciebie przychodzi i wiesz na przykład, czy przekazuje darowizny, czy nie przekazuje tych darowizn na Twoją organizację pozarządową. CRM może mieć kilka modułów, może mieć na przykład moduł tylko korzystających ze wsparcia, ale też może mieć moduł dotyczący na przykład darczyńców, czy tego, kiedy płacają darowizny, ale też darczyńców pod kątem takim, kiedy dostają informacje, ile ich dostają, w jaki sposób je dostają. Także ten CRM możesz skonfigurować tak, jak tego potrzebujesz w Twojej organizacji pozarządowej i myślę, że warto próbować coś takiego sobie założyć, jeżeli masz dużo klientów, dużo doradców, dużo wolontariuszy, to naprawdę warto się zastanowić, jak to tak dobrze spiąć cyfrowo. Jeżeli mówimy o stabilności funkcjonowania organizacji pozarządowej, to na pewno warto zainwestować w jakąś modyfikację strony internetowej, ale też warto zastanowić się nad rozwojem działu fundraisingowego. W tym regulaminie konkursu słowo fundraising, o ile mogę się mylić, ale nie pada ani razu. Ale mimo wszystko trzeba szukać tych takich stabilnych źródeł finansowania, bo jak wiemy, wszystko drożeje, jest straszna inflacja i raczej tych dotacji będzie coraz mniej niż coraz więcej. Więc jeżeli uda Ci się pozyskać dotacje w ramach tego programu, to powinieneś wykorzystać ją tak, aby jak najbardziej uniezależnić się od dotacji, od grantów i od działań finansowanej przez samorządy. To jest model, który się kończy powolutku i możesz się z tym zgadzać, możesz się z tym nie zgadzać, ale niestety w taki sposób to wygląda. Jeżeli zastanawiasz się, co jeszcze można zgłosić do programu, do priorytetu pierwszego, to tutaj tak naprawdę możesz zgłosić praktycznie wszystko. I z takich tipów wskazówek pamiętaj o tym, aby nie przesadzać. Jeżeli chcesz kupić samochód za 700 tysięcy złotych, bo chcesz nim wozić klientów na poradnictwo, to najprawdopodobniej taki wniosek nie uzyska dotacji. Jejku, no naprawdę to mają być takie działania społeczne, pokazujące rozwój organizacji. Być może twoja organizacja potrzebuje takiego samochodu, ale to nie znaczy, że chcemy wydać na to środki publiczne. Jak to sprawdzić, co już jest za dużo, a co nie? Jak opracujesz pomysł na twój projekt, to opowiedz o nim, o tym pomyśle jakiemuś biznesmenowi albo nawet osobie, która żyje za minimalną krajową i powiedz, że chcesz zrobić to, to i to, na to chcesz dostać tyle pieniędzy, na to chcesz dostać tyle pieniędzy, a na to tyle. Sprawdź dokładnie reakcję tych osób, ponieważ jeżeli oni ci powiedzą na przykład coś w stylu, to tylko u was w pozarządówce coś takiego jest możliwe, albo na przykład nie, to po prostu się aż w głowie nie mieści, albo w jakikolwiek inny sposób wyrażą swoje niedowierzanie, to znaczy, że przeginasz, że nie powinieneś pisać takiego wniosku, że powinieneś bardziej urealnić to, co chcesz zrobić i w jaki sposób chcesz to zrobić. Pamiętaj, że oceniający jest tylko człowiekiem i będzie patrzył na twój projekt jako człowiek żyjący w naszym kraju, borykający się z takimi samymi problemami jak ty, czyli z wysoką inflacją, z kurczącymi się środkami finansowymi, z trudnościami w finansowaniu organizacji pozarządowych. Zrób tak, żeby ktoś uwierzył w to, że to, co chcesz zrobić, jest ważne i potrzebne. Priorytet drugi to wsparcie realizacji usług poradniczych. To jest stosunkowo prosty priorytet. W ramach tego priorytetu finansujesz działanie czy funkcjonowanie usług poradniczych, płacisz prawnikom najem pomieszczenia na realizację usług poradniczych. Takie stosunkowo proste działanie. Tutaj myślę, że nie ma co się w nie zbytnio wgłębiać. Trzeci priorytet, który nazywa się edukacja, upowszechnianie, integracja, to jest priorytet, którego celem jest zsieciowanie organizacji poradniczych, ale też pokazanie osobom, mieszkańcom Polski, że istnieje coś takiego jak organizacje poradnicze i że one udzielają wsparcia, ponieważ to wcale nie jest taka ogólnodostępna wiedza, że są jakieś darmowe usługi prawne, że można gdzieś skorzystać z pomocy. To też nie jest taka wiedza powszechna, jakie są na przykład standardy świadczenia usług poradniczych. Kiedyś przyszedł do nas pan. Pan mówi, że on chciałby do prawnika, a my się pytamy z jakiego miasta, no i czy się kwalifikuje. On mówi tak, że z tego miasta i że się kwalifikuje, więc mu mówimy, porada dotyczyła mieszkania, więc my mówimy, że proszę się udać do nieodpłatnych punktów poradnictwa obywatelskiego w tym konkretnym mieście, a pan powiedział, że on tam nie chce, bo to jest wszystko finansowane przez miasto, a on chce działać przeciwko miastu i nie chce, żeby ktokolwiek w mieście się dowiedział, że on będzie podejmować takie działania. Tutaj już pojawia się pierwszy problem, ponieważ jest coś takiego jak tajemnica podczas porad. Żaden etycznie działający punkt poradnictwa obywatelskiego nie udzieli informacji o tym, co było przedmiotem takiego poradnictwa, ale naprawdę ludzie o tym nie wiedzą i trzeba edukować, pokazywać ludziom, jak ten cały system organizacji poradniczych działa. Jeżeli chodzi o ten kawałek dotyczący upowszechniania i integracji, to być może warto by się było zastanowić, czy nie powinny się rozwinąć lepiej działające sieci organizacji poradniczych i czy na przykład nie fajnie by było zrealizować jakieś wizyty studyjne do innych działających organizacji poradniczych, żeby się czegoś nowego nauczyć, żeby się osoby poznały, żeby w efekcie to wszystko lepiej działało. Priorytet czwarty jest poświęcony regrantingowi. To działanie pewno znacie, dlatego że w ramach programu FIO ten regranting jest regularnie uprawiany już od kilku dobrych lat. Duże organizacje pozarządowe piszą wnioski. Te organizacje muszą być organizacjami poradniczymi, czyli to nie może być tak, że każdy sobie może napisać taki wniosek do priorytetu czwartego. Kiedy napiszą te wnioski, będą te organizacje ogłaszały konkursy. Konkursy dla organizacji poradniczych, które nie mają osobowości prawnej. Na przykład jest jakieś koło naukowe studentów, które świadczy nieodpłatne usługi prawne, nie mają osobowości prawnej, nie są organizacją pozarządową i same takie koło naukowe nie może wnioskować o żadną dotację. I też Narodowy Instytut Wolności nie może przekazać takiej dotacji żadnej z tych organizacji studenckich, ponieważ no nie może przekazać dotacji osobie fizycznej. W związku z tym procedura będzie taka, że Narodowy Instytut Wolności wybiera dużą organizację pozarządową, ta duża organizacja pozarządowa ogłasza konkurs, a następnie wybiera takie małe podmioty świadczące usługi poradnicze i to mogą być osoby fizyczne. Wtedy tak naprawdę realizatorem konkursu będzie grupa inicjatywna. Tutaj ciężko stwierdzić, jak to dokładnie będzie wyglądać. Albo te grupy nieformalne będą wnioskować przez jeszcze inną organizację pozarządową, tak zwaną organizację patronacką. Tak jak mówię, jest to nowy konkurs, więc do końca nie jestem w stanie stwierdzić, jak to w praktyce będzie wyglądać. Generalnie jest tak, że w tym roku w ramach tego priorytetu ma być promocja, informacja, animacja, a w przyszłym roku będą ogłaszane konkursy. Podsumowując, jeżeli zastanawiasz się, do którego priorytetu złożyć wniosek, powinieneś zerknąć na stronę 12 regulaminu, gdzie są wskazane ilości środków przeznaczonych na realizację programu. Najmniej środków jest w priorytecie drugim. Tam jest 1 000 000 złotych w 2022 i 1,5 miliona w 2023 roku. Biorąc pod uwagę to, że organizacje mogą wnioskować do 200 tysięcy złotych na rok 2022. Można się domyślić, że w priorytecie drugim, czyli wsparcie usług prawnych, otrzyma dotację od około 5, może do 10, jak będą skromnie wnioskować. I to jest niedużo. Ciężko stwierdzić, ile tak naprawdę będzie wniosków i jakie jest zapotrzebowanie na tego typu usługi. Jeżeli macie taką potrzebę, żeby dostać dotację na waszych prawników, wnioskujcie, ale tutaj jest naprawdę mało środków. Kolejnym priorytetem, w którym jest mało środków, jest priorytet czwartym. Tam w pierwszym roku jest 1,5 miliona złotych. W tym roku można wnioskować o dotację do 300 tysięcy złotych. I tutaj będzie tak samo. W zależności od tego, jak dużo organizacje będą chciały, to najprawdopodobniej otrzyma dotację od 5 do około 10 wniosków. W priorytecie czwartym powinny startować organizacje pozarządowe, które mają doświadczenie w regrantingu i są dużymi organizacjami, które dadzą sobie radę z takim wyzwaniem organizacyjnym. Kolejny priorytet, który ma już troszkę więcej środków, to priorytet trzeci. Tam w tym roku można uzyskać 2 miliony złotych. Dzieląc przez 200 tysięcy na dotację, to jest około 10 dotacji. Zakładając, że nie wszyscy zawnioskują o te 200 tysięcy, to można tak sobie średnio policzyć, że od 10 może do 20 podmiotów otrzyma dotację w priorytecie trzecim. To jest trudny priorytet, dlatego że realizacja zarówno kampanii upowszechniających, jak i sieciowanie organizacji poradniczych to są trudne działania, takie działania specjalistyczne. Jeżeli wiesz, jak to robić, jeżeli umiesz robić to dobrze, to wnioskuj. Jeżeli nie, zastanów się, czy w tak naprawdę rok czasu uda ci się osiągnąć zakładane efekty projektu. Dlaczego w rok? Dlatego, że konkurs trwa do 16 września. Musisz liczyć 2-3 miesiące na ogłoszenie wyników, czyli gdzieś w połowie listopada powinny być wyniki. Do końca roku musisz wydać pieniądze. I pytanie jest takie, czy będziesz w stanie do końca roku cokolwiek zrealizować i wydać na przykład 100 tysięcy albo 200 tysięcy złotych. No a potem tak naprawdę zostanie Ci 2023 rok na osiągnięcie zakładanych rezultatów i efektów projektu. Pamiętaj, że ten konkurs jest rozliczany przez rezultaty, to znaczy, że musisz osiągnąć rezultaty projektów, aby otrzymać dotację. Kończąc już temat tego programu, tego konkursu, najwięcej środków jest w ramach priorytetu pierwszego, tego też tak najbardziej atrakcyjnego dla organizacji poradniczych. Tam w tym roku jest do wydania 6,4 miliona złotych, w przyszłym roku 8,5 miliona złotych. Dotacje w tym roku do 200 tysięcy, w przyszłym do 300 tysięcy. Jeżeli dobrze liczę, to w ramach tego priorytetu otrzyma dotację minimum 30 wnioskodawców. Myślę, że mało organizacji będzie wnioskowało o więcej w tym roku, więc można założyć tak, że około 40 kilka podmiotów uzyska dotację. Pamiętaj, że to jest troszkę takie wróżenie z fusów. Jest to pierwszy konkurs i może okazać się po wynikach, że to, co mówię, było kompletnie oderwane od rzeczywistości. Podsumowując, czy warto próbować? Warto, bo a nuż się uda. Może być ciężko, dlatego że szczególnie priorytet pierwszy jest priorytetem bardzo atrakcyjnym dla organizacji poradniczych. Życzę Wam sukcesu, bo wiem, że będzie Wam to potrzebne w tym konkursie. Drugi niwowy konkurs z terminem naboru do 12 września to Fundusz Młodzieżowy. Fundusz Młodzieżowy jest takim troszkę bliźniaczym konkursem do programu wsparcia organizacji poradniczych. Fundusz Młodzieżowy ma trzy priorytety. Priorytet pierwszy to aktywizacja młodzieży w samorządach. Co oznacza aktywizacja młodzieży w samorządach? To oznacza, że w projekcie chcemy tworzyć i aktywizować rady młodzieżowe i że chcemy aktywizować samorządy uczniowskie i studenckie. Jeżeli Twoja organizacja pozarządowa realizuje takie działania, ma dobre relacje w szkołach, tak, wchodźcie w to, róbcie takie rzeczy, bo to jest ważne. Na to nigdy wcześniej nie było wyodrębnionych środków i zawsze były to takie podmioty, które albo im się coś udało pozyskać, albo miały taką organizację, która się nimi zaopiekowała i troszkę je dofinansowała, ale nigdy nie było takich konkursów stricte na wsparcie działalności rad młodzieżowych i samorządów uczniowskich i studenckich. Priorytet drugi to organizacje młodzieżowe w życiu publicznym. W tym priorytecie możesz realizować projekty wspierające młodzież w tym, aby ich wypowiedź, ich głos był słyszany w życiu publicznym, aby młodzież brała udział w konsultacjach społecznych, w dialogu obywatelskim, aby edukować młodzież z zakresu działań obywatelskich, aby przeprowadzać analizę sytuacji młodzieży. To są takie działania troszkę, które kiedyś były realizowane w ramach priorytetu trzeciego z FIO, czyli taka szeroko rozumiana edukacja obywatelska, ale w tym konkursie ta szeroko rozumiana edukacja obywatelska i promocja udziału w konsultacjach społecznych może dotyczyć tylko młodzieży. Trzeci priorytet to wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych i to jest priorytet stricte przeznaczony do tego, aby wzmocnić struktury młodzieżowe, aby organizacje prowadzone przez młodzież miały lepszy potencjał, lepszy start, aby lepiej działały. Jak wybrać priorytet, do którego chcecie składać wnioski? Najmniej środków jest w priorytecie pierwszym – aktywizacja młodzieży w samorządach. To też jest priorytet, który jest bardzo specyficzny i wymaga takiej specjalistycznej wiedzy. Nie każdy może pracować w mieście z radą młodzieżową. Nie każdy może współpracować i wzmacniać samorząd studencki i też jest ograniczona liczba tych instytucji, które mogą być wspierane przez nasze organizacje pozarządowe. Kolejny priorytet, który ma już dość dużo pieniędzy, to wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych. W tym roku do wydania jest 3,5 miliona złotych i to jest bardzo dużo. Jeżeli minimalna kwota dotacji w roku 2022 może wynosić 50 tysięcy złotych, to w ramach tego priorytetu uzyska dotację około 70 podmiotów. Może być mniej, jeżeli będą wnioskować o więcej środków, ale pamiętając o tym, że wyniki konkursu będą gdzieś w połowie listopada, jak Bóg da oczywiście, to wtedy do końca grudnia będziesz musiał wydać te środki. Może się okazać, że nie uda Ci się zrobić nic, no bo może się okazać, że po prostu zabraknie Ci czasu na wydanie tych pieniędzy. Czy warto wnioskować do tego priorytetu? Tak, jeżeli masz organizację pozarządową, młodzieżową organizację pozarządową, to na pewno w innych konkursach grantowych będzie Ci bardzo ciężko uzyskać środki na jej rozwój, więc próbuj. Takich młodzieżowych organizacji pozarządowych jest stosunkowo mało w naszym kraju. To też jest nowy konkurs, więc myślę, że naprawdę w tym roku będziesz miał bardzo duże szanse, żeby uzyskać dotację na rozwój Twojej organizacji. Priorytet, który ma najwięcej środków, to dotyczy organizacji młodzieżowych w życiu publicznym. Priorytet drugi, 4 miliony 600 tysięcy w tym roku, to są środki zagwarantowane dla maksymalnie 90 kilku podmiotów. Tak jak powiedziałam, to też zależy od tego, jak będą wnioskować podmioty, o jakie kwoty będą wnioskować podmioty. Tych dotacji może być zdecydowanie mniej. Pytanie jest takie, czy organizacje pozarządowe zdecydują się na to, aby w miesiąc czasu wydać na przykład 100 tysięcy złotych, bo może się to okazać karkołomnym wyczynem. Czy warto wnioskować? Na pewno warto. Takich programów aktywizujących młodzież, żeby młodzież była bardziej świadoma, bardziej zaangażowana, brała udział w konsultacjach, wypowiadała się o naszym życiu politycznym, o naszym życiu publicznym, jest mało. To są trudne działania, to jest jedno moje ale. Konkurs jest ogłoszony we wrześniu, wyniki w listopadzie, więc tak naprawdę efekty projektu i rezultaty projektu będziesz osiągać w przyszłym roku. Może się okazać, że rok czasu to za mało na to, aby osiągnąć zadowalające efekty. Dlatego z dużą uwagą zastanów się, jakie będą rezultaty Twojego projektu, tak aby nie okazało się, że musisz zwrócić dotację. Ten program jest również programem rozliczanym za rezultaty, co oznacza, że musisz osiągnąć minimum 80% wskaźników, aby mieć kwalifikowaną dotację w całości. Podsumowując te obydwa konkursy grantowe, jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie. Ja tego nie wiem. NIF otrzymuje coraz więcej dotacji. Jest też coraz więcej uwag krytycznych co do jakości wyboru oferentów, którzy otrzymują środki z NIF-u. Zobaczymy. Ja myślę, żebym próbowała aplikować o środki, jeżeli pasujecie do któregoś z tych konkursów. Zawsze jest tak, że w tych pierwszych konkursach jest mało wnioskodawców, bo na przykład ludzie nie wiedzą o tym, że są takie konkursy, albo nie za bardzo wiedzą, jak się za to zabrać. To też są te pierwsze edycje, zawsze są takimi edycjami, w którym jest najwięcej szans na otrzymanie środków. Potem jest coraz trudniej, bo się zaczynają organizacje specjalizować w tych środkach i zaczynają liczyć na te dotacje. Te pierwsze konkursy zawsze są najbardziej atrakcyjne. Czy dostaniecie dotacje? Ja tego nie wiem. Życzę Wam tego gorąco z całego serca. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. To też jest taki czas, że kończą się wakacje, zaczyna się nowy rok szkolny, sporo osób jest skupionych na innych działaniach, czy to na życiu prywatnym związanym z powrotem dzieci do szkół, czy to na działaniach organizacji pozarządowych, które jeszcze chcą z impetem wejść w tą drugą połowę roku, w której mogą zrealizować jakieś działania, jakieś projekty. Też wiem, że wielu organizacjom pozarządowym kończą się projekty w listopadzie, w grudniu i też jeszcze walczą o to, aby zrealizować jak najwięcej działań. To jest taki czas jak zawsze, tak? Czyli nigdy nie jest dobrze na to, aby wygospodarować chwilę czasu na napisanie projektu i zauważ, że jest bardzo mało czasu, dlatego że jest ustawowe 21 dni na przygotowanie wniosku. Może okazać się tak, że nie wszyscy zdążą. Wszystko wskazuje na to, że te warunki, w których są ogłoszone te konkursy, są bardzo tak wymagające i być może tym wymaganiom sprostają tylko te organizacje, którym naprawdę zależy na uzyskaniu dotacji w ramach tych programów. Co powinieneś zrobić? Próbować, bo kto nie próbuje, ten nie ma. Życzę Ci sukcesów i do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.